Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie. Naszym gościem jest gdański radny Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Koralewski, z którym rozmawiała Olga Zielińska.
Witam państwa serdecznie, witam pana radnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa wszystkich.
Pierwsze pytanie. Czy wczorajsze nadzwyczajne sesje Rady Miasta Gdańska były merytoryczną dyskusją i radni PiS usłyszeli ze strony miasta odpowiedzi na pytania? Czy jesteście usatysfakcjonowani?
No właśnie. Myślę, że tej satysfakcji brak, chociażby dlatego, że zgłosiliśmy wniosek po to, żeby wyjaśnić, jak przepłynęło ponad 100 miliona złotych z budżetu czy z własności, z majątku miasta Gdańska do prywatnego inwestora, do jego spółki. Takiej informacji oczekiwaliśmy. W trakcie sesji otrzymaliśmy dopiero część dokumentów związanych z umową spółki, z umową wspólników. My otrzymaliśmy około może 300-400 stron, a przecież ta umowa, jak pani mecenas nam to w trakcie debaty ujawniła, umowa wspólników liczy około 2-3 tysięcy stron. W związku z tym ogrom pracy dopiero przed nami. Tak więc do wczoraj się tego nie dowiedzieliśmy, natomiast radni Platformy Obywatelskiej próbowali przykryć ten problem wydumanym problemem jakoby niekorzystnej transakcji w takiej tak zwanej fuzji czy przyjęcia akcji Lotosu przez Petrochemię Orlenu. Więc myślę, że stąd ta niepotrzebna debata, która powielała pewne argumenty płynące od jakiegoś czasu z rynku, z ust opozycji, tak zwanej totalnej opozycji, na temat tej fuzji. W związku z tym troszkę czasu niestety jako radni musieliśmy zmarnować.
Zatrzymajmy się najpierw przy drugiej sesji, bo ona miała być poświęcona Forum Gdańsk. Według porządku obrad debata w sprawie realizacji procesu inwestycyjnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego Forum Gdańsk. A według wielu komentatorów był to personalny atak na radnych PiS i posła Kacpra Płażyńskiego. Jak to odebraliście? Może to sposób na nieodpowiadanie na pytania?
No, tak rzeczywiście było, bo to były oskarżenia bezpodstawne, gołosłowne, powiedział, stwierdzenia, a my trzymaliśmy się faktów. Fakty są takie, że kiedyś powstała spółka, do której miasto wniosło aportem grunt miejski. W tym miejscu mogła powstać inwestycja. I jeszcze, jak to się mówi, na rozmach miasto pożyczyło tej spółce 10 milionów złotych, czy tam około 10 milionów złotych. Oczywiście potem z kredytu, który już ta spółka uzyskała, spłaciła te 10 milionów miastu, no ale to rzuca światło na to, jaki to był inwestor. Stąd nasze pytania, czy to było korzystne dla mieszkańców Gdańska i czy cele inwestycji, te publiczne cele, zostały zrealizowane, bo takie musiały być przecież zapisane w umowie spółki, a przez tyle lat nie mogliśmy się doprosić o te dokumenty. I konkluzja tej sesji była właśnie taka, że będziemy musieli się o te informacje jeszcze pewnie dopominać, bo musimy dotrzeć do tej umowy, po prostu do wszystkich jej aneksów, aktów, protokołów, powiedzmy, i tak dalej, bo do dzisiaj figuruje, że spółka zainwestowała w to jakieś pieniądze. Miasto Gdańsk zainwestowało, jak dzisiaj się mówi, 114 milionów złotych, a w mediach się przewijała kwota 140 milionów złotych nawet. A dzisiaj w kunszcie wodnym nam się zwraca, według jakiejś tam wyceny, co też musimy zweryfikować, około 18 milionów złotych. A więc gdzie tu jest korzyść dla mieszkańców Gdańska? To, że co, mamy dom towarowy w centrum Gdańska?
Panie radny, wspomniał pan o kunszcie wodnym, a jak się okazało, to nawet miasto Gdańsk nie jest właścicielem całego obiektu, tylko jednej sali.
No właśnie, i tutaj też musimy zweryfikować, bo kiedy pada stwierdzenie kunszt wodny się okazuje, że cały ten budynek jest dwa razy większy, a my podobno, bo jeszcze źródłowych materiałów nie widzieliśmy, i na tej sesji nam ich nie przedstawiono, podobno jesteśmy właścicielami tylko części tego kunsztu wodnego. Do czego potrzebny jest taki kunszt wodny w firmie, która tak naprawdę wynajmuje powierzchnię? Firmie, która ma olbrzymi plac, z którego my, kiedy robiliśmy jako radni i z posłem Płażyńskim robiliśmy konferencję prasową, ochrona próbowała nas usunąć, a podobno jest to przestrzeń publiczna. grożono nam interwencją siłową. Więc tak naprawdę byliśmy tam nieproszonymi gośćmi, a przecież wydawało się, że jesteśmy u siebie w Gdańsku. Stąd pod znakiem zapytania jest, co tak naprawdę miasto Gdańsk, czyli mieszkańcy Gdańska otrzymują w ramach tej umowy.
No właśnie, prezydent Aleksandra Dulkiewicz i radni PO i Wszystko dla Gdańska mówili wczoraj, że gdańszczanie uzyskali bardzo wiele dzięki tej inwestycji i przykładem według prezydent Dulkiewicz jest między innymi uporządkowanie przestrzeni publicznej. Czy pan podziela tę opinię? Ja dzisiaj zauważyłam na Twitterze taką ciekawą fotografię z podpisem, tymczasem obok Forum Gdańsk, zdychające drzewa.
No tak, był pierwszy projekt, który był taki racjonalny, zaproponowany w takim stylu, bym powiedział, skandynawskim, który nie przesłaniał widoku na Drogę Królewską, na główne miasto Gdańsk. Wpasowywał się w taki krajobraz, architekturę naszego miasta, a natomiast potem on oczywiście ewoluował łącznie z przykryciem zabytkowego kanału i powstał wielki moloch, który tak naprawdę jest takim trochę, można powiedzieć, hubą, pasożytem takim na tej tkance miasta krytykowaną. Natomiast oczywiście inwestor jest zadowolony, bo on ma po prostu powierzchnię olbrzymią i to jest jeszcze z perspektywą, jest tam możliwość rozbudowy jakiegoś etapu nad terenem kolejowym, który jest przykryty płytą betonową, a więc ma nawet wizję dalszych zysków. A tymczasem dochody miasta zostały w ten sposób przycięte. Otóż w tym miejscu mieliśmy kiedyś jakąś własność, a teraz tam po prostu egzystuje prywatna firma i będzie x lat miała dochody i zyski. A co miasto będzie z tego miało? No my, klienci, przychodzimy tam i zostawiamy nasze pieniądze.
Wielu gdańszczan mówi też o betonozie w tamtym miejscu.
No właśnie. Ten plac, który miał być takim właściwie parkiem, takim miejscem, gdzie można przysiąść, odpocząć, no miejsce publiczne, gdzie można się spotkać po prostu w centrum miasta, zieleń, drzewa, no po prostu park. A się okazało, że wykamieniowano, bo przecież i wybetonowały, to są płyty kamienne, więc wykamieniowano ten wielki, potężny plac. Jest wielka, potężna przestrzeń. No, okazuje się, że spotkać się można tam tylko wtedy, jeżeli tam się w tym centrum kupuje. Ale jeżeli chcielibyśmy podebatować w tym miejscu, to już się właścicielowi to nie podoba i nas ruguje. W związku z tym wszystko, co służy handlowi, to oczywiście to się nazywa przestrzeń publiczna, a naprawdę dzisiaj mieszkańcom Gdańska to nie służy. Więc dlaczego my sprywatyzowaliśmy, można powiedzieć, jako miasto, bo przecież władze, tak, podejmowały takie decyzje, sprywatyzowaliśmy taką przestrzeń, na której my, gdańszczanie, mogliśmy się spotykać, wypoczywać, na której mogła być zieleń. Jak to się ma do tej polityki, podobno strategii Zielonego Miasta, gdzie w centrum właśnie tu widzimy, że wszystko jest zabetonowane i tylko w skrzynkach stoją jakieś tam roślinki. Malutkie, nieduże.
Tak, malutkie roślinki, które właściwie tak zdychają, jak tutaj jeden z internautów napisał.
Dokładnie.
Jeden z ekspertów opowiadający, czym jest partnerstwo publiczno-prywatne, ja jeszcze tylko dodam, że ogromna część tej sesji była poświęcona właśnie temu tematowi. Między innymi opowiadano, jak wygląda to w Szczecinie, Otwocku i innych miastach na świecie. Ale jeden z ekspertów powiedział, że rola Rady Miasta jest kluczowa w kontroli partnerstwa publiczno-prywatnego. I stąd moje pytanie, czy macie wy jako radni możliwość sprawowania kontroli, czy jest to jednak utrudniane?
Przed laty mieliśmy ten sam problem z Wyspą Spichrzów. Miasto utajnia umowy z deweloperami, broni się przed ujawnieniem tych umów i tak samo zrobiło medialną hucpę, dając nam cienką teczkę, w której podobno miała być umowa wspólników i tak dalej. Się okazuje, że są to wybrane jakieś akapity z tej umowy, a tak naprawdę wielka umowa to jest wielka księga, w której jest cała prawda. Dlatego nie jest to żadna transparentna, powiedzmy, transparentne przedsięwzięcie, inwestycja. My nie mieliśmy do tego wglądu, dopominaliśmy się o taką informację i nam się te informacje sączy i filtruje. To jest niedopuszczalne, my się z tym nie zgadzamy. Dlatego mówienie, że my mamy pełny wgląd, to jest kłamstwo. Przed nami broniono się żebyśmy dotarli do tych dokumentów. Stąd konferencja prasowa, stąd przez media komunikujemy się z mieszkańcami. Mówimy: tak, być nie może. Nam się wiąże ręce, zamyka usta. Nie możemy mówić, nie możemy pytać. I przez to, że pytamy, dopytujemy się, to jeszcze się nas w ten sposób poczernia. Że no, przećwiczono nas takimi prezentacjami na tej sesji. Było to rodzaj przedszkola. Powiedzmy, co to jest partnerstwo publiczno-prywatne. My wiemy, co to jest. A my chcemy wgląd w dokumenty, my chcemy kontrolować ten przebieg i chcemy przeliczyć te kwoty, które nam zaprezentowane, bo one nie są zbieżne na przestrzeni lat z tym, co mówi się nam dzisiaj.
To jeszcze o pierwszej sesji, bo miała to być merytoryczna dyskusja o fuzji Orlenu z Lotosem. Komentujący internauci pisali wczoraj na forach: partyjny wiec zamiast sesji. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
No tak, przyszliśmy na stadion, gdzie wynajęto salę, dużą salę na stadionie gdańskim. No, na pewno jest to pewien zasiłek dla spółki, która ma trudności z utrzymaniem tego stadionu, bo koszty rzeczywiście są wyższe niż dochody. W związku z tym pewnie około 1 000 000 zł miesięcznie musimy wydawać na utrzymanie stadionu. Więc rozumiem, że z budżetu Rady Miasta Gdańska przepłynie trochę gotówki jako za rachunek za wynajęcie tej sali. No rozumiem, będzie to z kieszeni do kieszeni, więc wesprzemy tą deficytową spółkę. Ale liczy się to, że weszliśmy tam na tą sesję jak na konwencję Platformy Obywatelskiej. Mnóstwo gości, posłów, samorządowców, nawet marszałek województwa, zaprzyjaźnieni biznesmeni. I oni wszyscy mówili jakiś swój polityczny manifest przez około 2 godziny, a my czekaliśmy na ten czas, kiedy będziemy mogli zabrać głos i ocenić, dlaczego się tu znaleźliśmy, gdzie jest źródło, powiedzmy, tej całej sprawy i dlaczego my tu jesteśmy w tym miejscu i dyskutujemy nie na temat, który nas powinien interesować, bo kompetencje Rady Miasta Gdańska nie dotyczą tych spraw ogólnopolskich, o których mówi pani prezydent, czy ci posłowie, czy działacze polityczni Platformy Obywatelskiej, czy sympatycy. No więc była to konwencja Platformy Obywatelskiej, która miała przykryć to, że chcemy się dowiedzieć, co jest na rzeczy ze 100 000 000 zł z budżetu miejskiego.
Ja jeszcze tylko dodam, że prym na tej pierwszej sesji wiedli nie radni, a pomorscy politycy Platformy z Europarlamentu, Sejmu, Senatu. Naprawdę było ich wielu. I na jednym z pierwszych wystąpień europoseł Janusz Lewandowski, nazywany naczelnym gospodarczym ekspertem Platformy Obywatelskiej, przyrównał Orlen do Gazpromu, a prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Putina. Zacytuję króciutki cytacik: autokraci lubią mieć swoje narzędzia polityczne. Putin ma Gazprom, no to Kaczyński ma Orlen. Poproszę o komentarz.
No właśnie. Ja dlatego przytoczyłem dosłowne cytaty z czasów, kiedy Platforma Obywatelska rządziła, próbowała sprzedać Lotto zagranicznemu podmiotowi i omalże nie doszło do sprzedaży na rzecz rosyjskiego Rosnieftu, bo ta procedura została rozpoczęta przez Donalda Tuska, a to kiedy był premierem. To pokazuje obłudę Platformy Obywatelskiej, bo podczas swojej wizyty w Warszawie pod koniec 2010 roku prezydent Rosji Dmitry Miediew rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Komorowskim o tym, a potem rosyjski Rosnieft złożył nawet ofertę nabycia w całości akcji od Skarbu Państwa i tylko skandal, który wybuchł publicznie po upublicznieniu tych faktów, transakcja została wstrzymana, a dziś ten sam Donald Tusk krytykuje tą transakcję Orlen Lotos. Tak więc pokazuje to hipokryzję tej opcji politycznej. Oni dzisiaj za nic nie odpowiadają. Oni nie muszą podejmować żadnych decyzji gospodarczych. A to przecież dzisiaj Polska na rynku europejskim stoi przed całym, można powiedzieć, paletą różnych decyzji, które będą dotyczyły nowego ładu energetycznego w Europie i z tym się trzeba zmierzyć, z tymi inwestycjami i do tego trzeba przygotować naszą gospodarkę, nasze przedsiębiorstwa. Bo pamiętajmy, że na przestrzeni ostatnich 15 lat w Europie zamknięto ponad 30 rafinerii. W związku z tym możemy się cieszyć, że nasze rafinerie pracują na 100% i nawet jeszcze sprowadzamy paliwo dodatkowo z zagranicy, z Litwy. bo takie mamy potrzeby, a w innych krajach te rafinerie się likwidują. Ja oglądałem takie miejsca, gdzie te rafinerie były likwidowane, tam do gruntu, dzisiaj tam się prowadzi remediację tych miejsc, tam nigdy ten przemysł nie wróci. A więc korzyścią jest dla nas, że my utrzymujemy się w grze. Mało tego, my podejmujemy ekspansję na rynki zagraniczne w Europie, bo wejście Orlenu na rynek węgierski, słowacki jest w Niemczech, jest na Litwie, jest w Czechach. Myślę, że to jest taka prognoza, że damy sobie radę na rynku europejskim i będziemy konkurować nawet z takimi molochami jak inne europejskie koncerny typu austriacki OMV, hiszpański Repsol czy francuski Total, a nawet ten brytyjsko-holenderski Shell. To są ogromne podmioty, a my musimy na tym rynku znaleźć dla siebie miejsce i nie dać się z tego rynku wypchnąć. I te działania widać dokładnie Orlen, Lotos, że te działania na tym rynku nas utrzymują i dają nam perspektywę jako państwu polskiemu, polskiej gospodarce, ale przede wszystkim ludziom, bo silna spółka to jest i sponsoring dla Pomorza, który, przypomnę, w ubiegłym roku to było 10 milionów złotych. Ten sponsoring nie spadł. On rośnie w edukację, w imprezy, proszę Państwa, w festiwale. Opera Bałtycka korzysta, Teatr Szekspirowski korzysta ze sponsoringu Lotosu. Młodzież, która uprawia sport. Więc myślę, że to są kwestie, które świadczą o korzyściach dla Pomorza i dla pomorskich gmin, które korzystają z PIT-u pracowników, którzy pracują w grupie Lotos.
To jeszcze, to
a
jeszcze,
więc przyszłość przed nami.
To jeszcze bardzo króciutko. Skupiono się też na podkreślaniu nieobecności na sesji prezesa Daniela Obajtka. Na Twitterze była bardzo aktywna prezydent Dulkiewicz. Między innymi zamieściła taki post: prezes Daniel Obajtek już niczego tłumaczyć nie musi. Wszak kierownictwo partyjne przyklepało wyprzedaż majątku narodowego. Jakby się pan do tego odniósł, czy w ogóle prezes Obajtek powinien był przybyć na tę sesję, na wezwanie posłów i radnych Platformy i Wszystko dla Gdańska?
Oczywiście, że nie powinien przybywać na taką sesję, na taką chucpę, ponieważ posłowie Platformy Obywatelskiej i ci działacze, również i radni, pewnie mają tą traumę, jaką przeżyli wtedy, kiedy prezes Obajtek na ich konferencji prasowej przed Lotosem zmiażdżył jak walec ich takie, bym powiedział, opinie i postulaty. Takim programem pozytywnym dla przemysłu petrochemicznego, polskiego przemysłu petrochemicznego, i myślę, że ta trauma oddziaływuje na nich do dzisiaj, stąd taka gorycz, że no nie zaszczycił swoją obecnością prezes Obajtek, a przecież już na ich konferencji prasowej powiedział wszystko, co miał do powiedzenia i zmiażdżył ich ówczesną narrację.
Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze tylko zapraszam po godzinie 9:00 na samorządowy piątek. Będzie również mowa o tym, a audycję poprowadzi Michał Pacześniak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję również.